Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie. Dziś mamy Wielką Sobotę, z tej okazji wszystkiego najlepszego na te święta wielkanocne, w tym dość ciekawym czasie, niestety ciekawym w znaczeniu chińskiej klątwy. Życzę Państwu ogólnie spokoju i zdrowia, bo to akurat na pewno się zawsze przyda, ale oczywiście życzę również rozwoju podróżniczego, bo Wielkanoc to też, no oprócz tradycyjnego czasu z rodziną, to mniej tradycyjny, ale dobry czas na podróż. Mógłbym powiedzieć, tak jak każdy, ale zawsze jest to trochę bardziej przedłużony weekend, więc więcej czasu wolnego mamy. Co prawda z uwagi na zawirowania na świecie ceny ostatnio mocno poszybowały w górę, natomiast niewykluczone, że już wcześniej takie podróże zorganizowaliście i teraz cieszycie się podczas świąt słuchając naszego radia. Niestety nie w Olsztynie czy okolicy na falach radiowych, a na falach internetowych, że się tak wyrażę. My z Ewą dosłownie w tym tygodniu we wtorek wróciliśmy z Teneryfy. Wydaje mi się, że o tym jeszcze audycja jakaś będzie w niedługiej przyszłości. Natomiast dziś wykorzystajmy to święto, by powiedzieć trochę, no właśnie, o tradycjach związanych z Wielką Sobotą, nie z całymi świętami, choć pewnie od tego się nie uda uciec. Taka audycja o tradycjach świątecznych już była, odsyłam Was więc do archiwum na stronie internetowej Radia UWM FM, to była 41. audycja Gdzie Nogi Poniosą z roku 2023. Zapraszam również na Spotify Gdzie Nogi Poniosą, gdzie no już ponad 150 audycji wstawiliśmy w formie podcastów, a jutro pojawi się właśnie ta o zwyczajach świątecznych w Polsce i na świecie. Na początek jednak krótki news związany jak najbardziej ze świętami. Są to dwa zestawienia informacji na temat naszych wyjazdów mniej więcej sprzed 2 tygodni i około tygodnia. Z danych Kiwi.com wynika, że Polska staje się jednym z najpopularniejszych kierunków na Wielkanoc w Europie. Liczba rezerwacji niemal podwoiła się z roku na rok, a spadek cen biletów o około 24% dodatkowo napędza ten ruch turystyczny, no głównie oczywiście do dużych miast, tych, które oczywiście mają lotniska. Trend ten potwierdza to, o czym trochę przed chwilą powiedziałem, a więc zmianę w preferencjach społeczeństwa rezygnującego z tradycyjnych domowych obchodów świąt na rzecz krótkich city breaków łączących poznawanie kultury, kuchni czy tradycji. Największy napływ turystów obserwowany jest z rynków Europy Zachodniej. Najliczniej odwiedzają Polskę w okresie Wielkanocy Hiszpanie, tak jak my chyba my ich. Dalej Czesi, Brytyjczycy, Włosi i Rumuni. Jednocześnie rośnie znaczenie nowych rynków. Pojawiają się Grecy czy Węgrzy. Obecność Hiszpanów zwiększyła się podobno ponad 3-krotnie. Oczywiście, tak jak mówię, najwięcej zyskują miasta z dużymi lotniskami. Łącznie w Warszawie wzrósł ruch o około 104%, no ale to na 2 lotniska, Katowice to chociażby 94%, więc no dosyć sporo. A jak to wygląda w drugą stronę? Dosyć podobnie. Jeśli chodzi o wzrosty wyjazdów Polaków, dane Kiwi.com wskazują na wzrost rezerwacji o 85% rok do roku, a już w zeszłym roku te wzrosty były wysokie, na poziomie 60%. Widać więc rosnący trend, można powiedzieć, że wymieniamy się. Europejczycy do nas, my do Europy. Popularne kierunki to nadal kierunki południowe, dominują Włochy, Hiszpania, Grecja i Francja, a także Wielka Brytania, ale rośnie zainteresowanie nowymi destynacjami, tutaj Portugalia, Malta, Chorwacja czy Norwegia, Szwajcaria i Rumunia. Eksperci podkreślają, że obecne trendy pokazują równowagę między wyborem sprawdzonych miejsc a chęcią odkrycia nowych kierunków. Niższe ceny i większa dostępność połączeń dodatkowo wzmacnia ten moment w trakcie wiosennych podróży. No z ceną zobaczymy, jak to będzie. Zamieszanie na Bliskim Wschodzie pokazuje, że no tanio to już pewnie było, no ale zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Jeżeli będzie bardzo drogo, no to co? Polska w tym roku. Może razem z nami wejdziecie w tryb krajoznawczy, no my z Ewą też planujemy raczej bliższe podróże obecnie, no ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To na tyle newsów około świątecznych, można powiedzieć, których dawno nie było, za co z jednej strony oczywiście Was przepraszam, z drugiej jednak absolutnie nie, na pewno jesteście bombardowani informacjami różnymi zewsząd ostatnio, może nie stricte turystycznymi, chociaż poniekąd pewnie też, a z drugiej strony było o czym mówić w ostatnich audycjach opisując nasze ostatnie wycieczki, także no spodziewajcie się w przeciągu kilku kolejnych tygodni pewnie audycji poświęconej w całości informacjom ze świata turystyki, a tymczasem przejdziemy do dzisiejszej święconki i o tym, co jest z nią związane. Więc trochę będzie na pewno o pokarmach, no bo zapewne poszliście te pokarmy poświęcić. A z racji, że jest to najkrótsza msza w tym roku, zyskaliście trochę czasu, to możecie go teraz przeznaczyć na wysłuchanie tego, skąd to się w ogóle wzięło. Oczywiście będzie też trochę o aspektach turystycznych, a więc o tym, gdzie wyglądają te święconki nieco inaczej. No to drodzy Państwo, lecimy. Święconka w niektórych regionach Polski nazywana święconym. Jest to po prostu no, zestaw produktów, pokarmów, które święci się w kościele katolickim. Pokarmy te święcimy, stąd właśnie święconka, ale jak się domyślacie, nie w każdym kraju pokarmy te są te same i nie w każdym się tak samo nazywa ten zestaw, tak można powiedzieć. Po niemiecku mamy Fleischweihe, chyba tak to się czyta, czyli wielkanocne święcone mięso. I to już nam troszeczkę mówi o charakterze tego posiłku. Po łacinie mamy Benedictio Ani et Carnium Indie Sancte Pasche, a więc błogosławieństwo baranka i mięsa w dniu Wielkiej Nocy. Co też pokazuje, co tutaj będziemy mieć, no bo przecież był post i mięsa w teorii oczywiście nie można było jeść i to jest ten pierwszy posiłek mięsny. No ale powiedzmy, jakie rzeczy wkłada się do niego tradycyjnie, no bo wkładane są niestety również produkty bez żadnego kontekstu historycznego, tradycyjnego czy społecznego. Od razu powiem, że pewne różnice regionalne oczywiście są. Sami posłuchajcie i stwierdzicie, jak to wygląda być może w stosunku do tego, co święci się w waszych domach, no bo zacznę od tego, jak to będzie wyglądało w Polsce. Po pierwsze mamy oczywiście, tu wbrew tłumaczeniu z niemieckiego i łaciny, nie mięso, a jajko. Jajo oczywiście to symbol nowego życia, podczas Wielkanocy jest ono często w postaci kolorowych pisanek, kraszanek, choć oczywiście w dalszym ciągu no jego właściwości jako pokarmu zdają się niezachwiane. To mniej więcej tak jak idziecie, wiecie, do drogiej restauracji i tam ładnie wam kotleta przyozdobią, wygląda zdecydowanie lepiej, na pewno inaczej, można powiedzieć właśnie odświętnie, to jest to idealne słowo. Natomiast wewnątrz czasami jest to samo. Tu mała dygresja odnośnie właśnie jajka, gdyż niestety, zapewne starsi z was pamiętają, że nie miało ono łatwego życia w historii odżywiania, choć ludzie oczywiście spożywają różnego rodzaju jaja od tysiącleci, tak? Pierwotnie było spożywane surowe jaja prosto z gniazd, no ale udomowienie kur w Indiach, Egipcie około 5000 lat temu uczyniło je stałym elementem diety, ale w pewnym momencie, konkretnie w antycholesterolowej panice drugiej połowy XX wieku, człowiek stwierdził, że jaja nie są okej. I zaczęły być oczywiście postrzegane negatywnie. Wysoka zawartość cholesterolu w żółtku doprowadziła do zaleceń ograniczających ich spożycie w celu zapobiegania chorobom układu krążenia. W związku z czym jaja trafiły na listę produktów niebezpiecznych dla osób z wysokim poziomem cholesterolu. Na szczęście w wieku XXI doszło do rehabilitacji jajek, jakkolwiek dziwnie to, drodzy Państwo, nie brzmi. Obecnie są uznawane za jak najbardziej dobre jedzenie, za tak zwany superfood, bogate źródło pełnowartościowe białka, witamin A, D, E, K, również z grupy B, no i mają bardzo wysoką wartość odżywczą, także jajka nie tylko do koszyczka, ale i na co dzień jak najbardziej są polecane. Co mamy dalej? Jest baranek, co prawda bez wianka i motylka nad nim, ale baranek jest na pewno nieodzowną częścią święconki i tu właśnie należy pamiętać, że nie do końca kurczaczek i zajączek, a właśnie baranek jest symbolem świąt, symbolizując zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Rzecz jasna, nie wkładamy mięsa baraniego, a symbolicznego baranka, dawniej formowany był on z masła lub ciasta w specjalnych formach. Myślę, że kojarzą Państwo na pewno baranka cukrowego czy czekoladowego z chorągiewką z napisem Alleluja. Co mamy dalej? Sól kuchenna, która no, miała chronić przed zepsuciem, oczywiście nie tylko zepsuciem ludzkim, tak? Ale zepsuciem pokarmów. Teraz mamy wiele innych sposobów na to, by potrawy się nam nie zepsuły, ale kiedyś sól była bardzo, bardzo ważna i bardzo droga. Ponadto jest to symbol oczyszczenia, prawdy i ochrony przed złem. Jak mamy sól, to oczywiście w polskiej tradycji musi być chleb, co wie każdy, kto był na jakimkolwiek weselu, a chleb to również symbol ciała Chrystusa, a także życiodajnego pokarmu, zdrowia i pomyślności. Jak jest chlebek, to oczywiście są wędliny czy kiełbasy, symbol dostatku, zdrowia i zakończenia postu. Do nich mamy chrzan, symbolizujący siłę fizyczną, krzepę i zdrowie, nawiązuje także do goryczy męki pańskiej. Dalej mamy ser czy twaróg, symbol przyjaźni między człowiekiem a siłami natury, gwarancja rozwoju zwierząt hodowlanych. Pieprz to dobre życie, ochrona przed złem oraz męka Chrystusa. Miód natomiast symbolizuje słodycz życia, obfitość i błogosławieństwo. No przyda się troszeczkę tego wobec tej wielkiej męki powtarzanej kilka razy. Mamy jeszcze babkę wielkanocną, symbol doskonałości, umiejętności gospodyni i radości. Są różnego rodzaju też mazurki, czasami zamiast babki się je wkłada. Koszyk najczęściej jest z wikliny, przystraja się listkami bukszpanu lub borowiny. Te takie zielone gałązki mają symbolizować nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne. Teraz krótka historia święconki w polskiej tradycji, krótka, choć znana od wieków, natomiast nie wszędzie. W zachodnich regionach współczesnej Polski, które znalazły się w jej granicach po II wojnie światowej, święcenie potraw nie było prawie znane. Przed 1945 rokiem na Kaszubach tylko zamożniejsi gburzy i szlachcice w Wielką Sobotę przywozili końmi proboszcza dla poświęcenia pożywienia świątecznego. Tu mała dygresja, gmbur to bogaty chłop po prostu. Dopiero w XIX wieku przybrało to określenie znaczenie negatywne, choć zapewne stereotypy mogły mieć w tym swój udział. Podobnie na Śląsku święcenie potraw w Wielką Sobotę odbywało się raczej tylko na dworach szlacheckich. Zwyczaj święconki upowszechnił się dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, kiedy no po prostu na Śląsk napłynęli ludzie z reszty Polski. Ale cofnijmy się do początku. Uroczyste śniadanie, wtedy jeszcze oczywiście niewielkanocne, to zwyczaj wczesnośredniowieczny, zawdzięczany poganom. Błogosławieństwo żywności zgodnie z tradycją sięga mniej więcej VII wieku. Święcenie z użyciem chleba i jajka odnotowywano już w XII wieku. Przyjęcie się go w Polsce potwierdziły źródła z przełomu XIII-XIV wieku, no a oficjalnie przyjęto w 1631 roku według rytuału piotrkowskiego. Choć obrzęd ten był atakowany przez reformację, to jednak zachował się do teraz i to z dosyć dużą popularnością, tak jak mówiłem na początku, mimo spadającego z roku na rok poziomu Polaków wskazujących na bycie gorliwymi chrześcijanami, jak i spadającego wypełnienia kościołów wiernymi na mszach świętych, dzisiejsza msza cieszy się w dalszym ciągu dużym powodzeniem. Święcenie pokarmów deklaruje bowiem aż 90% gospodarstw domowych. Jutro rano rozpoczniecie obchody Wielkanocy. Powinno się je rozpocząć od jajka i podzielenia się nim, co przypomina nieco dzielenie się opłatkiem. Dawny zwyczaj na wsiach nakazywał, aby wracając ze święconką obejść dom trzy razy zgodnie ze wskazówkami zegara, co miało wypędzić złe moce z gospodarstwa. Przypomina mi to jak najbardziej pogańskie zwyczaje, chociażby wskazywane w kraju Basków. No ale hej, przecież chrześcijaństwo przejmowało w czasie swego rozwoju tyle cech pogańskich ludów, że może i ten zwyczaj podobnie został przejęty. No, święconka ma historyczną podstawę właśnie w kulturach pogańskich. Tak jak wspomniałem w poprzednim wejściu, na stole świątecznym, no już może mniej święconkowym, ale świątecznym znajdowało się pieczone prosie, często z pisanką w pysku. Były półmiski z mięsiwem, szynką, kiełbasą oraz ciasta. Głównym ciastem wielkanocnym do dziś zostaje babka drożdżowa, tak zwana baba wielkanocna. Tak jak mówiłem, popularne są również mazurki. No ta część audycji będzie na pewno na wskroś kulinarna, no bo trzeba powiedzieć o tej podróżniczo-turystycznej stronie święcenia potraw, a więc jakie potrawy uznawane są za te świąteczne, za te najważniejsze w innych miejscach na świecie. Tu nie zawsze będzie to związane ze święconką. Powiedziałem na świecie, oczywiście w głównej mierze będzie to dotyczyło Europy, no bo Europa jest jednak w większości chrześcijańska, na świecie wygląda to nieco inaczej, ale zacząć należy od w zasadzie wszystkich państw świata, a więc od naszej polskiej emigracji, która ten zwyczaj zabierała ze sobą w różne zakątki świata, nawet tam, gdzie powiedzmy chrześcijaństwo jest religią, która absolutnie nie dominuje, no to często Polacy starają się ten zwyczaj kontynuować. No i trzeba jeszcze też powiedzieć, że Polska jest w zasadzie w centrum, no można powiedzieć święconkowej tradycji, tak geograficznie centrum, ale gdzie jeszcze się z nią spotkamy? Na pewno na Słowacji, w Czechach, podobnie zetkniemy się z nią na Litwie czy Białorusi. U chrześcijan wyznania prawosławnego, czyli wschodniego, tradycyjna święconka to słodki chleb, w tradycji rosyjskiej nazywany kulicz lub pascha. Chyba tak to się czyta, bo widzę, że jest napisane akurat to grażdanką. Słodki chleb ma swoją wielkanocną tradycję pod różnymi nazwami. Oprócz Rosji na Białorusi, Ukrainie, na Węgrzech, w Czechach, Grecji, Turcji czy Armenii. Poza Polską i ogólnie Europą Środkową celebracja Wielkanocy skupia się bardziej na uroczystych śniadaniach, więc już tu mniej sobota, bardziej niedziela, specyficznych wypiekach lub obrzędach religijnych niż na przynoszeniu koszyczka właśnie do kościoła. Jest widoczna u Słowian południowych, przenosi się to czasem na sąsiadów. Tu mamy chociażby ludy graniczne ze Słowenią, tutaj w austriackich regionach Styrii, Karyntii, południowego Tyrolu, Bawarii, tak, idąc dalej na zachód, jak najbardziej są to regiony bardziej ceniące tą tradycję chrześcijańską i być może dlatego to się tam zachowało. Przejdźmy dalej na południe. Włochy, tutaj tradycyjnie święcenie pokarmu w polskim takim stylu nie jest powszechne, zamiast tego przygotowuje się agnello pasquale, może być to albo ciasto w kształcie baranka, albo po prostu potrawa z barana, taka potrawa wytrawna. Wielkanocne jagnie przygotowuje się na różne sposoby w zależności od regionu. Tutaj może być to pieczony z ziołami i duszony z sosem jagniak właśnie. On ma symbolizować Chrystusa i ofiarę wielkanocną. Kolejnym symbolem Włoch jest la colomba, czyli gołąb wielkanocny. To jest zwykle słodkie ciasto drożdżowe w kształcie gołębia. Symbolizujący pokój, jest delikatne i pachnące, z kruszonką i migdałami na wierzchu, co czyni je nie tylko przysmakiem dla podniebienia, ale i dla oka. Tak przynajmniej wskazują Włosi, ja jeszcze go nie jadłem. Wielka Brytania, symbolem tutaj jest simnel cake, ciasto bakaliowe z warstw warstwą marcepanu na wierzchu i jest on również w środku, często ozdobiony 11 kulkami marcepanu symbolizującymi apostołów. A czemu 11? Bo, drodzy Państwo, bez Judasza, a nawiązując do niego, no to kiedyś właśnie żywą tradycją było wieszanie Judasza, miała symbolizować ukaranie zdrajcy, no teraz rzadko się to praktykuje. Hiszpania, tutaj popularne danie to mona de pasqua, słodki chlebek lub ciasto ozdobione jajkami, często czekoladowymi, które chrzestni dają swoim chrześniakom. Generalnie podczas hiszpańskiego świętego tygodnia dużo się dzieje, rozpoczyna się w niedzielę palmową, co mogliśmy obserwować na Teneryfie. Natomiast to, co zauważyliśmy, ich palmy nie są takie pstrokate, nie są takie zdobne jak u nas, są bardziej symboliczne, są to raczej po prostu zielone gałązki. Ponadto w Hiszpanii każdego dnia odbywają się procesje, to właśnie one są najważniejszym zwyczajem wielkanocnym w Hiszpanii. Uczestnicy niosą podczas uroczystości niewielkie palmy, ale wielkie figury na platformach. Ten zwyczaj procesji pochodzi już od XIII wieku. W Hiszpanii możemy też spotkać się ze zwyczajem samobiczowania, to chociażby w San Vicente, no to mniej oczywiście o święcące. Po święcące na stół Wielkanoc trafia chociażby potaje de garbanzos, a więc gulasz z ciecierzycy. Na stołach królują jednak słodycze. W Grecji centralnym punktem kulinarnym jest słodka chałka o nazwie cureki, która charakteryzuje się miękką, ciągnącą teksturą i aromatycznym smakiem wynikającym z dodatku machlepi, a więc mielonych pestek wiśni oraz mastyksy, czyli no, żywicy, tak można powiedzieć. Chleb ten często pleciony jest z trzech pasm, no oczywiście symbolizować ma to Trójcę Świętą. Jest on często przyzdobiony czerwonymi jajkami symbolizującymi krew Chrystusa. Kolejne danie z Grecji to zupa magrica, która jest tworzona z podrobów jagnięcych. Spożywa się ją od razu po północy w niedzielę, co ma kończyć post. Zupa ta wzbogacona jest o świeże zioła i zagęszczona mieszanką jajek z cytryną. Stanowi to właśnie taki pierwszy mięsny posiłek po długim okresie postu i ona ma przygotować żołądek na sycące potrawy, które pojawią się już po tym, jak się wyśpimy na wielkanocnym stole. Na Malcie zamiast jajek popularne są słodkie pieczywa z migdałami, a w poniedziałek wielkanocny rodziny spotykają się na piknikach. No niestety nie da się odejść od całego okresu wielkanocnego. Przejdę teraz do Niemiec. W Niemczech nie brakuje tradycji wielkanocnych, jednakże w kwestii święconki nie są one jakoś bardzo odrębne, albo w ogóle ich nie ma. Podobnie jak we Francji, w Niemczech pojawia się oficjalnie postać króliczka wielkanocnego, a więc Osterhase, co odróżnia ich troszeczkę od nas, gdzie no ważniejszy powinien być też baranek, aczkolwiek no tutaj marketingowo zarówno kurczaczek, jak i króliczek w Polsce są nadreprezentowane. Co tam na niemieckim stole znajdziemy? Krują potrawy z baraniny, zupa dyniowa, waszerowane jajka. Nie brakuje też słodkości, przede wszystkim jest to cukrowy zajączek, sernik czy drożdżowa babka. Wspomniałem wcześniej o Francji, w mieście chyba o Hawks jest napisane, drodzy Państwo, poprawcie mnie, jeżeli źle czytam. Przygotowuje się omlet na cześć Napoleona, omlet zrobiony z 4500 jaj. Legenda głosi, że Napoleon kazał niegdyś zrobić taki wielki omlet, który nasyci całe wojsko. No i ta tradycja w dalszym ciągu się odbywa. Najważniejszym deserem jest Charlotte aux fraises, czyli ciasto truskawkowe. Na nim wytrawnym jest udziec jagnięcy. A jak wszystko wygląda w Czechach? Wielki tydzień jest tam określony jako kolorowy, gdyż każdy dzień ma przypisany swój kolor, przykładowo Wielki Czwartek jest zielony, no i wtedy takie chociażby szaty liturgiczne obowiązują. Na stole królują również zielone potrawy, poniedziałek jest błękitny, to by oznaczało, że chyba potraw za dużo nie będzie, bo drodzy Państwo, no niebieskiego jedzenia mamy naprawdę niewiele. Wtorek jest żółty, środa jest szara, sobota natomiast jest biała, a ta biel ma symbolizować kończący się okres postu oraz czystość. Tego dnia tradycyjnie bielono izby, sprzątano domy i przygotowywano się na przyjście świąt. W Białą Sobotę gospodynie pieką tradycyjne wielkanocne ciasta, mazańce. To jest taki słodki chleb drożdżowy z bakaliami. Jak widzicie tutaj, no chlebem stoją na pewno święta wielkanocne, te tradycyjne w wielu krajach. W tym dniu często przygotowuje się lub wykańcza tak zwaną pomlaskę, a więc rózgę z wierzbowych witek, która jest używana właśnie w poniedziałek wielkanocny do smagania kobiet. No to zwykle robią młodzieńcy dla dziewczyn. Na stole pojawiają się baranki biszkoptowe w polewie czekoladowej. Czesi w świątecznym okresie jedzą również jagnięciny oraz dania z jajek. Teraz oddalmy się od Europy. Kilka przykładów z no dalekich krajów, ale chrześcijańskich. Jak wyglądają te święta w Meksyku? Dla uczniów w tym momencie są aż 2 tygodnie wolnego, więc szczęścia na pewno jest bardzo dużo, niezależnie od świąt. Obchody są huczne, ale inne niż u nas, bo są na plażach, w towarzystwie znajomych. No wiadomo, inny klimat, drodzy państwo, zabawa, taniec, śpiew, to jak najbardziej w Meksyku w te świąteczne dni znajdziemy. Jajka nie są na pewno najważniejszą potrawą w Meksyku. Być może się znajdują, ale za dużo się o nich nie wspomina. Ale możemy spotkać się na pewno z licznymi procesjami. Ochotnicy niosą krzyż, poddają się również biczowaniu, odpokutowując w ten sposób swoje grzechy. Tu jeszcze w niektórych miejscach zachował się zwyczaj palenia kukły Judasza. Najbardziej lokalna potrawa to capirotada. To jest deser wielkanocny, taki chlebowy pudding, który zawiera właśnie kombinację chleba, syropu, przypraw typu cynamon, goździki oraz różnych dodatków jak orzechy, owoce i ser. Każdy składnik ma symboliczne znaczenie, tak jak w naszej święconce, i odnosi się to do pasji Chrystusa. Na Filipinach Wielkanoc ma charakter bardzo religijny i spektakularny. Często połączony jest z misteriami, a kulminacją jest uroczyste śniadanie wielkanocne, ale tu tradycyjnego koszyczka nie znajdziemy. Wynalazłem jeszcze bardzo ciekawą tradycję, zupełnie niezwiązaną akurat z sobotą, ale generalnie ze świętami. Na Bermudach zwyczajowo puszcza się latawce, a to ma symbolizować w niebo wstąpienie. No o takim czymś jeszcze, drodzy państwo, widocznie nasi w Europie nie pomyśleli. W krajach o mniejszym odsetku ludności chrześcijańskiej lub zdominowanych przez inne wyznania tradycyjne wielkanoce się w ogóle nie odbywają, no ale wierni, jeżeli faktycznie są wierni, często gromadzą się gdzieś tam, nawet w nielicznych kościołach katolickich, na pamiątkę tak spędzenia tychże świąt. Także mamy już przegląd, można powiedzieć, potraw świątecznych czy też święconkowych z innych miejsc. Być może zechcecie państwo wzbogacić swój zestaw potraw wielkanocnych właśnie w te. Może jako eksperyment, a może jako pamiątka z wakacji spędzonych właśnie w jednym z tych krajów. Ja wiem, że tradycja rzecz święta, ale z drugiej strony tylko krowa nie zmienia zdania i tu zależnie od człowieka, stety lub niestety, koszyczek wielkanocny również zmienia swoje oblicze na przestrzeni lat. Mamy mody na święconki, mamy różnego rodzaju nieodpowiednie obiekty w święconkach również. Natomiast obecnie główne trendy to jakby powrót do korzeni. W tejże święconce właśnie znajdować się powinny tylko te produkty tradycyjnie kojarzone. Rezygnujemy z jakichkolwiek plastikowych figur kurczaczków. Tak, żadnej sztucznej trawy, żadnych zajączków i tak dalej. Jeżeli są jakieś materiały, no to naturalne, tak, bazie, bukszpan, serwetki lniane. Nowoczesna święconka ma być po prostu właśnie prosta, a mniej przypominać komercyjną wystawę kolorowych ozdób. Do tej symboliki nawiązuje też dzisiejsza audycja, która też właśnie pokazuje, co faktycznie w święconce powinno być. A na koniec kilka błędów, a więc no czego unikać w święconce? No nie tylko dlatego, żeby zadośćuczynić trendom, ale po to, żeby po prostu nie robić z koszyczka choinki. Ja mam pogląd bardzo wolnościowy, drodzy państwo, wkładajcie sobie co tam chcecie. Jak wskazują księża, błędem jest niepotrzebny, na pewno jest nadmiar słodyczy i gadżetów. Niewskazane są pluszowe ozdoby, figurki bajkowe czy gotowe, mocno przetworzone przekąski. Nieodpowiednie są też zbyt duże kosze, nawet jeżeli ma się wielką rodzinę. Mimo że księża, no a raczej władze kościelne nie mają specjalnie ostatnio dobrej pasy, jest to oczywiście z ich winy. Natomiast no tutaj z szacunku chociażby dla tej tradycji, no pewnych granic chyba nie powinniśmy przekraczać. No nie wkładamy do koszyczka wszystkiego tego, co akurat mamy w domu albo tego, co często spożywamy, tak? Tutaj najczęściej wskazuje się na jakieś właśnie batoniki, a z rekordowych zdobyczy, że tak powiem, to był kilogram cukru czy nawet piwo. I drodzy państwo, chciałbym naprawdę poznać tego geniusza zła, który pozazdrościł Jezusowi oraz księżom i chciał wypić poświęcony alkohol. No ale drodzy państwo, tu oczywiście żarty na bok. Mam nadzieję, że wasze koszyki, niezależnie od tego, czy zrobione zgodnie z modą, zaleceniami kościoła, czy nie, zrobione były przez was z miłością, można powiedzieć, i w uszanowaniu tradycji, niezależnie natomiast od tego, czy tam wrzuciliście coś dobrego, czy coś złego. Z mojej strony jeszcze raz życzenia spokojnej, zdrowej i rodzinnej Wielkanocy wam się należą. No i cóż, to wszystko na ten tydzień. Do usłyszenia!